Szczęść Boże. 11 marca 1985 roku władzę na Kremlu przejął Michaił Gorbaczow. Związek Sowiecki był już wówczas pogrążony w głębokim kryzysie gospodarczym i nie był w stanie rywalizować w wyścigu zbrojeń, jaki narzuciły Stany Zjednoczone. Gorbaczow, chcąc ratować słabnącą pozycję Związku Sowieckiego, zmuszony był podjąć reformy wewnętrzne. I podjął je. Swój program reform Gorbaczow przedstawił w książce Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i całego świata. Zasadniczymi elementami programu reform Gorbaczowa miała być pierestrojka i głasność. Ta pierwsza miała polegać na przekształceniu stosunków społecznych, ich liberalizacji i demokratyzacji. Ta druga miała opierać się na złagodzeniu systemowej cenzury, co miało ożywić sowieckie społeczeństwo i zdynamizować zachodzące w nim procesy. Istotnym elementem programu reform Gorbaczowa była również czystka w komunistycznej partii, która była zdominowana przez partyjną gerontokrację, mającą problemy z patrzeniem w przyszłość. Ale efekty wdrażania programu reform Gorbaczowa okazały się mizerne. Sytuacja gospodarcza Związku Sowieckiego nie uległa poprawie, a w kraju zapanował chaos. Aby dalej realizować program reform wewnętrznych, Gorbaczow postanowił zmienić całą politykę zagraniczną Związku Sowieckiego. Porzucił doktrynę Breżniewa, która ograniczała suwerenność państw komunistycznego bloku i zaproponował Amerykanom wzajemną redukcję potencjałów nuklearnych. W październiku 1986 roku doszło do spotkania Gorbaczowa z prezydentem Stanów Zjednoczonych Ronaldem Reaganem w islandzkim Reykjaviku. Był to kluczowy krok sowieckiego przywódcy, jeśli idzie o redukcję potencjału nuklearnego Związku Sowieckiego. Gorbaczow rozpoczął również globalne wycofywanie się Sowietów z wielu rejonów świata. Kluczowym krokiem w tym zakresie było wycofanie w 1989 roku sowieckich wojsk z Afganistanu, co zakończyło trwającą tam od 10 lat wojnę. Gorbaczow liczył, że globalne wycofanie się Związku Sowieckiego zapewni mu międzynarodową ochronę dla programu jego reform wewnętrznych. Ale taka polityka musiała przynieść konsekwencje. W całym komunistycznym bloku nastąpiła liberalizacja systemu. W lecie 1989 roku zaczęła się w nim prawdziwa wiosna ludów. Najpierw w Polsce, gdzie doszło do zawarcia porozumienia okrągłego stołu pomiędzy komunistyczną władzą a opozycją, w wyniku którego uruchomione zostały reformy wewnętrzne, potem przyszła kolej na Węgry, Czechosłowację i NRD. Wiosna ludów zaczęła również docierać do republik Związku Sowieckiego, które coraz bardziej domagały się suwerenności. W rezultacie tego Związek Sowiecki zaczął rozsypywać się, i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Zanim jednak doszło do ostatecznego jego upadku, miał miejsce jeszcze antygorbaczowowski pucz. Stało się to dokładnie po tym, jak Gorbaczow wyszedł z projektem podpisania nowego traktatu związkowego, który miał przekształcić Związek Sowiecki w nowe konfederacyjne państwo, czyli Związek Suwerennych Republik Radzieckich. Jednak do podpisania tego traktatu nigdy nie doszło. W nocy z 18 na 19 sierpnia 1991 roku miał miejsce zamach stanu, zorganizowany przez partyjnych przeciwników Gorbaczowa, którzy powołali samozwańczy Komitet Stanu Wyjątkowego na czele z Gennadijem Janajewem. Puczyści internowali Gorbaczowa, który przebywał wraz z rodziną na Krymie. Podjęli też działania, aby przejąć władzę w całym kraju. Ale wtedy na scenę polityczną wyszedł Borys Jelcyn, wówczas prezydent Republiki Rosyjskiej. To on, dzięki wsparciu zwykłych obywateli oraz dzięki przeciągnięciu na swoją stronę oddziałów wojskowych, przejął faktyczną władzę na Kremlu, tym samym przekreślając plany puczystów. Po zdławieniu puczu nastąpił już przyspieszony rozpad Związku Sowieckiego. Ostatnim jego akordem było podpisanie 8 grudnia 1991 roku przez przedstawicieli niezależnych już republik związkowych traktatu białowieskiego. W jego wyniku Związek Sowiecki przestał istnieć jako podmiot prawa międzynarodowego, a w jego miejsce suwerenna Rosja, Białoruś i Ukraina utworzyły wspólnotę niepodległych państw. To był ostateczny koniec Związku Sowieckiego, który zdominował historię Europy i świata w XX wieku. Dziękuję.